Chciałbym, żebyśmy znowu spojrzeli do listu do Galacjan. Rozpoczęliśmy list do Galacjan. Jesteśmy już na pewno za połową tego listu. List, który pamiętacie, jest listem doktrynalnym, listem wielkim, listem bardzo ważnym, bo odpowiada człowiekowi, każdemu z nas, w jaki sposób ty i ja zostajemy przed Bogiem usprawiedliwieni. Ludzie szukają poprzez uczynki usprawiedliwienia przed Bogiem, poprzez różnego rodzaju pielgrzymki i tak dalej, ale Słowo Boże wyraźnie naucza nas, że człowiek jest usprawiedliwiony przed Bogiem tylko w jeden sposób, że dokonuje się to przez Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, że tym źródłem usprawiedliwienia dla nas grzesznych ludzi jest Chrystus, Jego dzieło, Jego Golgota, krzyż, Jego zmartwychwstanie. Jeżeli człowiek w Nim położy swoją ufność, jeżeli wcześniej będzie pokutował, czyli żałował, odwróci się od swoich grzechów i całkowicie zaufa Chrystusowi, będzie zbawiony. Moi drodzy, ten list ma ogromne znaczenie, dlatego że łatwo jest człowiekowi zgubić to źródło i tą świadomość, w jaki sposób jest przed Bogiem zostaje usprawiedliwiony. Ten list jest ważny, dlatego że apostoł Paweł w tym liście bardzo mocno, podobnie jak w liście do Rzymian, czy w liście do Koryntian, w pierwszym liście, bardzo mocno akcentuje, że Bóg tworzy coś nowego wobec starego przymierza, że to stare przymierze, ono straciło swoją ważność, że Bóg tworzy z człowiekiem nowe, zupełnie przymierze. I dla nas jest to niezwykle, niezwykle ważne. Przeczytajmy fragment z tego listu, z 4 rozdziału i posłuchajcie, jak Paweł argumentuje, jak bardzo mocno mówi o starym przymierzu, jak wspaniale mówi o nowym przymierzu, w którym ty i ja możemy mieć udział. Od 21 wiersza, 4 rozdział. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi? Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo, oznaczają one dwa przymierza, jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii, odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Jest bowiem napisane, raduj się niepłodna, która nie rodzisz. Wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych. Bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. Lecz jak ongiś, ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz, lecz co Pismo mówi? Wypędź niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Przeto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł tutaj przyrównuje stare i nowe przymierze, dokonuje porównania pomiędzy tymi dwoma przymierzami. Pamiętacie, ostatnio mówiłem, po co Bóg dał ludziom zakon. Powiedzieliśmy, i zresztą apostoł Paweł właśnie w tym liście do Galacjan mówi, że zakon był dany tylko do czasu. Był takim dodatkiem danym do czasu, aby przyprowadzić lud Boży do Chrystusa. I zakon pokazywał, jego celem było pokazywanie na Chrystusa i przyprowadzenie do Chrystusa. Apostoł Paweł tutaj w tym liście do Galacjan i także w liście do Hebrajczyków i do Rzymian mówi, że zakon nikogo nie doprowadził do doskonałości. Chociaż sam w sobie jest dobry, jest święty, jest wspaniały, to żaden człowiek poprzez wykonywanie zakonu nie doszedł do doskonałości. Zakon jedynie obnażał, pokazywał na grzech człowieka. Zakon mówił to, co jest dobre, ale nie dawał żadnej siły do wykonania tego, co mówił, co zakon, czego zakon nauczał. A więc człowiek znalazł się pod przekleństwem zakonu, bo kiedy nie wypełniamy Bożego prawa, nie wypełniamy Bożych przykazań, znajdujemy się pod gniewem i przekleństwem Boga. A więc zakon nie był tutaj rozwiązaniem, był tylko na pewien czas, na pewien okres był dany, ale pamiętacie, to był czas niedojrzałości, czas, w którym byliśmy, człowiek był poddany zakonowi, lud Boży, i oczekiwał na pojawienie się Mesjasza, na pojawienie się Chrystusa. Ale teraz, kiedy już pojawił się Mesjasz, kiedy pojawił się Zbawiciel, już nie jesteśmy, Paweł mówi, już nie jesteście dłużej pod opieką pedagoga, wychowawcy, jakim był zakon. Teraz jesteście wszyscy już uznani, kiedy uwierzyliście w Chrystusa, jesteście synami Bożymi, jesteście dziećmi Bożymi, staliście się nowym stworzeniem, ożywieni w Chrystusie Jezusie i przez Chrystusa Jezusa. Popatrzcie, w wierszu 3 rozdziału, wierszu 27 jest napisane, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, czyli zanurzeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Inaczej mówiąc, apostoł Paweł mówi tak, to co później jeszcze potwierdza później na koniec w 6 rozdziale, tak naprawdę przed Bogiem liczy się nowy człowiek, nowe stworzenie. A więc jesteście w Jezusie Chrystusie zupełnie nowym stworzeniem. I tutaj czy ktoś jest Żydem, czy ktoś jest Grekiem, czy jest mężczyzną, czy kobietą, chodzi Bogu o to, że każdy musi stać się nowym stworzeniem przed Bogiem. Jeżeli się nie staniesz nowym stworzeniem, to nic ci nie pomoże. Ale kiedy stajesz się nowym stworzeniem, to w tym momencie ani Żyd nie ma przewagi, ani Grek, ani mężczyzna, ani kobiety. Liczy się ten nowy człowiek przed obliczem Wszechmogącego Boga. Tu jest jeszcze takie ciekawe sformułowanie, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusa zanurzeni, czyli ochrzczeni. O czym apostoł Paweł tutaj mówi? Kto został zanurzony w Chrystusa? I czy możemy, ja myślę, że możemy to łączyć z tym chrztem, jaki miał miejsce, naszym chrztem w wodzie. W liście do Rzymian jest napisane, że wszyscy zostaliśmy zanurzeni w Chrystusie, w Jego śmierć i zmartwychwstanie. Kiedy jestem zanurzony w Chrystusie, w Chrystusa i w Chrystusie? Kiedy czytamy w liście do, list do Kolosan, w 2 rozdziale, w 12 wierszu jest napisane, wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. I jeszcze ciekawą rzecz, być zanurzony, być ochrzczony w Chrystusa, to na pewno chodzi tutaj, apostoł Paweł ma na myśli nie tylko naszą wiarę w Chrystusa, upamiętanie wiary, ale to, że ty i ja świadomie daliśmy się ochrzcić w Chrystusa w wodzie. Dlatego, że w pierwszym liście do Koryntian mamy też takie właśnie wyrażenie ochrzczeni w tym momencie, apostoł Paweł pisze tak o Izraelu, 10 rozdział 1 listu do Koryntian. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza zanurzeni zostali w obłoku i w morzu. Czyli ochrzczeni zostali w Mojżesza, w obłoku i w morzu. A tutaj apostoł Paweł pisze tak, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie zanurzeni, czyli ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł tutaj bardzo mocno mówi o tym, że tym zanurzeniem w Chrystusa jest to zanurzenie w wodzie, jest to chrzest wodny, łączy to z chrztem wodnym, tak jak zanurzenie w Mojżesza łączył z tym chrztem, który był, kiedy Izrael przechodził przez wody Morza Czerwonego. A więc kiedy przyjmujesz Chrystusa przez wiarę, kiedy pierwsze pokutujesz, wierzysz w Jezusa i dajesz się ochrzcić Chrystusa, zwróć uwagę, apostoł Paweł mówi, przyoblokłeś się w Jezusa Chrystusa. O, dzięki. Dziękuję, to bardzo mi pomoże. Czyli każdy, który pokutował, który uwierzył i później dał się ochrzcić Chrystusa, zanurzyć Chrystusa w wodzie, przyoblekł się w Chrystusa. Więc słuchajcie, każdy, Paweł mówi tak do Galacjan, wy już przyoblekliście się w Chrystusa. Wy już jesteście dziedzicami Bożymi. Wy już jesteście uznani za synów Bożych i teraz wy chcecie jakby to wszystko zaprzepaścić, odstawić i z powrotem chcecie wrócić do uczynków zakonu, do przestrzegania zakonu, do przestrzegania świąt, tego nie jedz, to jedz i tak dalej. Pamiętacie, ostatnio mówiłem, że wchodzicie właściwie w ten system tego świata, z którego zostaliście w Chrystusie Jezusie już wyzwoleni. A więc Paweł mówi, nie wchodźcie z powrotem w ten system, który jest, nazywa wręcz pogańskim systemem, bo poganie myślą, że jak będą coś jeść lub nie jeść, jak coś zrobią czy czegoś nie zrobią, to wtedy uzyskają przed Bogiem usprawiedliwienie. Mówi, absolutnie nie. Źródłem waszego usprawiedliwienia jest Chrystus. Wiara w Chrystusa i to, co Chrystus dla was uczynił, nic więcej innego. I tutaj znowu mówi bardzo mocno. Mówi, stare przymierze przyrównane jest do Abrahama, przyrównane jest do tej kobiety Hagar, niewolnicy, z którą Abraham miał syna Ismaela. Ale mówi, Ismael narodził się w sposób zupełnie cielesny. Narodził się z siły człowieka, nie trzeba było żadnego cudu, prawda? Sara nie mogła mieć dzieci. Była niepłodna do 90 roku życia. 89, bo w 89 roku życia zaszła w ciążę. I mając 90 lat, urodziła Izaaka. Abraham widział jej obumarłe łono i mówi, nic się nie da zrobić, a nie mam dziedzica. No i Sara mu podsunęła pomysł. W tamtych czasach, pamiętajcie, to były inne czasy. Mówi, weź moją niewolnicę i miej z nią dziecko. I urodził się Ismael. Ismael miał 14 lat i dopiero później urodził się Izaak. Ale Ismael urodził się w sposób naturalny, bez żadnej Bożej interwencji, bez żadnego cudu. Ale Izaak urodził się już w wyniku Bożej interwencji, Bożego cudu. Bo to sam Pan sprawił, że obumarłe łono Sary stało się znowu łonem, które wydało życie, prawda? I Sara poczęła. Z punktu widzenia medycyny, ludzi było to niemożliwe. Popatrzcie, jak pięknie Słowo Boże te rzeczy rozgranicza. To, co jest z ciała, to, co narodziło się z ciała, jest ciałem, ale to, co narodziło się z Ducha Bożego, należy do Boga. Są zwykłe narodziny. Każdy z nas narodził się w sposób zwykły, bez cudu. Ale twoje duchowe narodziny już są cudem. I jeśli nie ma tych duchowych narodzin, to możesz być przereligijnym człowiekiem, możesz robić nie wiadomo co, jeśli nie narodziłeś się z mocy Bożej w wyniku działania Ducha Bożego, cudu, który Bóg dokonuje w życiu każdego z nas, idziesz na wieczne zatracenie. Prawda? I Bóg mówi tak, kiedy zaczęły się problemy, bo Ismael drwił sobie z tego młodziutkiego Izaaka, wyżywał się na nim. W pewnym momencie Sara nie mogła tego znieść i wypędziła ją razem z tym dzieckiem na pustynię. I Abraham był w wielkim kłopocie. No jak się ma więcej niż jedną żonę, to jest duży kłopot. Prawda? On był w wielkim kłopocie. Bo z jednej strony to było też jego dziecko, a ona wypędziła tą niewolnicę i to dziecko na pustynię. I w pewnym momencie Bóg interweniuje i przychodzi do Abrahama i mówi, posłuchaj Sary, wypędź ją. Takie z punktu widzenia nas ludzi wydaje się nieludzkie, ale z perspektywy Boga było to jak najbardziej właściwe. Bo wiecie, Bóg ma swój plan. I nic, co jest z siły człowieka, z mocy człowieka, nie znajdzie uznania w jego oczach. My przychodzimy do Boga i potrzebujemy cudu i łaski, aby On nas ożywił, aby On nas przemienił. Nie, nie jesteśmy w stanie nic z siebie dobrego wykrzesać. Na tyle dobrego, żeby to znalazło uznanie w oczach Boga. Czy Bóg zostawił tą biedną Hagar i Ismaela gdzieś tam na pustyni? Nie, Bóg się zatroszczył, bo dalej jest napisane, że Bóg mówi do Hagar, spotyka się i daje jej obietnicę i wizję przyszłości dla niej i dla Ismaela, ale mówi, Ismael nie będzie dziedziczył. Dziedziczył będzie Izaak, dziecko obietnicy, dziecko, które poczęło się z mocy Bożej, gdzie Bóg udzielił swojego cudu. A więc popatrzcie, mówi tak, i przyrównuje tych dwóch synów i do dwóch przymierzy. Hagar i Ismael to jest stare przymierze. Ale musisz je odstawić, usunąć zupełnie, bo oto pojawia się dziecko obietnicy, jest nowe przymierze w Jezusie Chrystusie przez wiarę w Chrystusa. A więc syn wolnej będzie dziedziczył. Bracia i siostry kochani, my już nie jesteśmy synami niewolnej, nie jesteśmy synami i córkami starego przymierza. Jesteśmy synami i córkami nowego przymierza we krwi Jezusa Chrystusa. Jesteśmy synami wolnej. Mamy obietnice, te największe obietnice i tego Jeruzalem, które jest wolne w górze, w niebie, ono jest naszą matką. A więc nierozsądni byli Galacjanie. Oto zanurzeni byli w Chrystusa w wodzie. Oto otrzymali największe obietnice. Oto stali się wolnymi przez moc Bożą od mocy grzechu, od mocy ciemności. A oni teraz w wyniku fałszywych nauczycieli z powrotem chcieli wrócić do tej duchowej niewoli. A więc czasami musimy się z pewnymi rzeczami, zresztą w ogóle, jeżeli idziemy za Bogiem, musimy się z rzeczami, które Bogu nie, które Bóg nigdy nie uzna, radykalnie rozwiązać. Nie możemy się nad tym litować. Co powiedzą inni, jak to będzie i tak dalej. Skoro Bóg tak powiedział, to dość jakichś resentymentów. Teraz jesteś Bożym dzieckiem. Na podstawie Bożej obietnicy. Należysz do tego, który jest twoim Panem i Zbawicielem i czegoż tu więcej teraz, co więcej zmieniać i szukać. Służymy Bogu teraz w nowości ducha, bo nasz duch został ożywiony przez moc Bożą. A więc Galacjanie już tym wszystkim są. I mówi apostoł Paweł, ja się obawiam, ja się boję, że nadaremno się nad wami trudziłem. Ja co do was jestem w wielkiej rozterce. Wy przez to, że chcecie wrócić do zakonu, chcecie się dać obrzezać, tak jak w Starym Przymierzu, wypieracie się Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, bardzo radykalne słowa. Wypędź, usuń tą niewolnicę i jej dziecko. Wy należycie do nowego. W liście do Rzymian w 7 rozdziale, w wierszu 6 jest napisane, że my w Chrystusie już zostaliśmy uwolnieni od zakonu. A więc nie patrz w kierunku zakonu. Patrz w kierunku Chrystusa. Tego, który jest twoim Panem i Zbawicielem. Dalej jest napisane, że nie jesteśmy już pod zakonem. Galacjan 5:18. Apostoł Paweł tutaj mówi tak, a jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Inaczej mówiąc, słuchajcie, on mówi tak, w Nowym Przymierzu ci, którzy należą do Chrystusa, nie potrzebują nawet zakonu. Nie jesteście już dłużej pod zakonem, nie potrzebujecie słyszeć, to wolno, tego nie wolno, tego nie, bo Bóg zmienił was tak radykalnie, tak całkowicie to dokonała moc Boża, że Duch was prowadzi zawsze do tego, co jest właściwe i co jest dobre. A więc nie musicie mieć przed swoimi oczyma ciągle różnych przepisów przed sobą, czego się trzymać. W 6 rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł mówi to samo w wierszu 14, że już nie jesteśmy pod zakonem. 6 rozdział. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie nami, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. A więc Widzimy tutaj, jak apostoł Paweł bardzo radykalnie tutaj mówi na temat nas i na temat zakonu. W liście do Galacjan jeszcze raz 5:23 mówi o tych, którzy chodzą według ducha, który ożywił naszego ducha, mówi o tym, że nie ma zakonu dla tych, którzy właśnie postępują według ducha. Wiersz 23 i tam podsumowanie tego owocu ducha. Przeciwko takim nie ma zakonu. A więc bardzo tutaj radykalne stwierdzenie apostoła Pawła, co w ogóle i dla grona apostolskiego, i dla Żydów w ogóle było no, szokiem. To jak to? Był zakon, już teraz go nie ma. Apostoł Paweł bardzo radykalnie mówi, że już w Nowym Przymierzu nie jesteśmy pod zakonem. To jak to jest? Popatrzcie jeszcze do pierwszego listu do Koryntian, kiedy on, apostoł Paweł, mówi o sobie w 9, zaraz to znajdziemy, 9 rozdział, 9 rozdział pierwszego listu do Koryntian od 19 wiersza. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał i stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. I pamiętacie, on nawet dokonywał pewnych ślubów nazarejskich według Starego Przymierza, aby nie było to przeszkodą dla zwiastowania Ewangelii. Nawet kazał Tymoteusza obrzezać, aby kiedy szli przez Azję i później do Europy, aby to nie stanowiło przeszkody w głoszeniu Ewangelii dla Żydów. Ale on mówi, ale ja nie jestem pod zakonem już. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Ale z jednej strony mówi, ja jestem bez zakonu, a z drugiej strony mówi, jestem pod zakonem, ale Chrystusowym. Czym jest ten zakon Chrystusowy? Jeżeli byśmy porównali list do Galacjan, list do Koryntian, to możemy jakby zrównać, że bycie pod zakonem Chrystusowym to jest nic innego, jak być pod wpływem, pod prowadzeniem Ducha Bożego. Bo Duch Boży prowadzi nas zgodnie z tym, jak Chrystus nas nauczał. W liście do Rzymian, w 8 rozdziale, mamy w wierszu 1 i 2 tak napisane: przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, czyli prawo ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. A więc z jednej strony nie jesteśmy pod zakonem Starego Przymierza, ale to nie znaczy, że nie jesteśmy w ogóle pod żadnym prawem. Jesteśmy pod prawem Chrystusa, albo inaczej pod prawem Ducha Świętego, który zawsze będzie prowadził nas w taki sposób, że nie martwcie się, wszystkie 10 przykazań, jakie są, albo prawie wszystkie, będziemy wypełniać i jeszcze więcej, bo mamy coś więcej niż Stare Przymierze gwarantowało. Moi drodzy, a więc mamy tutaj zerwanie całkowicie, odejście, jest nowe przymierze, podlegamy prawu ducha, a nie prawu litery Starego Przymierza. Teraz jesteśmy prowadzeni przez Ducha Bożego. Gdzie ten Duch Boży jest? Jest w każdym Bożym dziecku. W Starym Przymierzu prawo Boże było wypisane na tablicach kamiennych. I ludzie czytali to i mieli to prawo zachowywać. Ale w Nowym Przymierzu prawo Boże teraz jest wypisane na tablicach, jest napisane naszych serc. Przez kogo? Przez Ducha Świętego, który w nas zamieszkał. A więc zwróć uwagę, że jesteś zrodzony z Ducha Bożego, Duch Boży jest w tobie i Duch Boży, prawa Boże, te 10 przykazań, bo wszystkie inne prawa, prawo ceremonialne, prawo cywilne nas nie obowiązuje, ale to prawo moralne jak najbardziej i w jeszcze większym przypadku, bo przecież Pan Jezus to prawo moralne pogłębił. pamiętacie? W kazaniu na górze w Ewangelii Mateusza od 5 do 7 rozdziału mówi, kto by się gniewał na swojego brata, jest mordercą. W Starym Przymierzu było, kto zabije, nie morduj. Ale tutaj w Nowym Przymierzu jest jeszcze dalej. Jeżeli gniewasz się, kogoś nienawidzisz, gniewasz się, nie odzywasz się do kogoś, jesteś w oczach Bożych mordercą. Chociaż go nie dotknąłeś fizycznie. Wystarczy nienawiść w sercu, złość w sercu. A więc, jeżeli jesteś w Nowym Przymierzu, to okazuje się, że Bóg oczekuje od ciebie jeszcze więcej, jeśli chodzi o nasze morale, o naszą moralność, niż w Starym Przymierzu. W Starym Przymierzu było nie cudzołóż, ale w Nowym Przymierzu Jezus to poszerzył, pogłębił, mówi, każdy, kto patrzy na niewiastę i ją pożąda w swoim sercu, już z nią popełnił cudzołóstwo. A więc jest to o wiele głębsze, prawda? Wtedy człowiek musiał to zrobić fizycznie, aby był uznany za cudzołożnika, czy za wszetecznika. Ale w Nowym Przymierzu wystarczy, że niewłaściwie patrzysz. Jeśli patrzysz z pożądliwością, już jesteś w oczach Bożych uznany za tego, który cudzołoży, czy też postępuje tutaj niemoralnie w oczach świętego Boga. Tak więc apostoł Paweł mówi do Galacjan, wy należycie do tego nowego przymierza. Jesteście wolni. A więc skoro jesteście wolni, to musimy sobie zadać pytanie, od czego do czego jestem wolny. Bo Paweł nie pisze, jesteście samowolni, ale mówi, jesteście wolni. Wolni jesteśmy od grzechu, od mocy grzechu. Wolni jesteśmy od mocy i wpływu diabła na nasze życie. Od tego Chrystus nas wyzwolił. Od tego jesteśmy wolni. Aby wypełniać, aby czynić wszystko to, co Bogu się podoba. Aby żyć zgodnie z Duchem i według Ducha Bożego. W księdze proroka Ezechiela, to będzie 11 rozdział, wiersz 19 i 20 i księga Jeremiasza, 32 rozdział, wiersz 33 i 39, tam jest mowa o tym, że Bóg już w Starym Przymierzu przez proroków zapowiadał, że ustanowi nowe przymierze i prawa swoje włoży w nasze serca. A więc chrześcijanin z jednej strony jest wolny od przymierza, od Starego Przymierza, a z drugiej strony ma wypisane prawo Boże, prawo moralne tam głęboko w swoim wnętrzu, w swoim duchu. Ale tak jak mówi apostoł Paweł, nie jestem już dłużej pod zakonem, ale z drugiej strony to nie znaczy, że w ogóle nie jestem pod żadnym prawem. Jestem pod prawem Chrystusa, albo inaczej pod prawem Ducha Świętego. Jeżeli będę żył według prawa Ducha, pozwolę, żeby Duch Święty mnie prowadził. Popatrzcie, on tutaj mówi, co się dzieje w życiu człowieka, którego Duch Boży prowadzi. Mówi tak, owocem zaś Ducha jest miłość, jest radość, jest pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Bo co możesz im nakazać czy zakazać, skoro oni, będąc prowadzeni przez Ducha, ożywieni przez Ducha, właśnie w taki sposób żyją. Ale popatrzcie, co się dzieje, kiedy człowiek zaczyna żyć według własnej siły, nie według Ducha Bożego, który mu jest dany. Popatrzcie, wiersz 18. Jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Ale jeśli cię Duch Boży nie prowadzi, albo jeśli nie narodziłeś się na nowo, nie ma prawa Bożego wypisanego w twoim wnętrzu, albo jesteś Bożym dzieckiem, a nie dajesz się prowadzić Duchowi Świętemu, popatrzcie, jawne zaś są uczynki ciała. Mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Tak więc, kiedy mówisz, nie jestem pod prawem, zgoda, nie jesteś pod prawem Starego Przymierza, ale z drugiej strony to nie znaczy, że w ogóle nie jesteś pod prawem. Każdy z nas jest pod prawem Chrystusowym, pod prawem Ducha Świętego. Co jeśli tym prawem się będziemy kierować, tą mocą nowego życia, to w tym momencie będziesz wydawał ten owoc Ducha w całym swoim życiu, gdziekolwiek będziesz. I muszę wam powiedzieć, to nie jest coś w wyniku naszej własnej siły. Zwróćcie uwagę, to jest owoc Ducha Świętego w nas. To jest praca i działanie Ducha Świętego w nas i poprzez nas. I Paweł mówi do Galacjan, wy to wszystko macie. I wy teraz od tego chcecie się odwrócić i znowu polegać na swoich własnych uczynkach. Znowu chcecie wrócić do tych spraw, do tych żywiołów, tego świata, którym kieruje się ten świat, mówi, jesteście nierozsądni, jeżeli właśnie w taki sposób postępujecie, w taki sposób się zachowujecie. Moi drodzy, jeszcze jedną bardzo ważną rzecz chciałbym uczynić. Informację taką dla nas. Kiedy popatrzysz na 10 przykazań, bo mówimy tak, nie podlegamy żadnemu prawu ceremonialnemu, już nie trzeba składać żadnych ofiar, świąt obchodzić Starego Testamentu i tak. Absolutnie. Prawo cywilne też od tego regulowało życie w Izraelu pomiędzy ludźmi. Jedynie prawo moralne, czyli prawo moralne, które jest wyrażone w 10 przykazaniach w Dekalogu. I zwróćcie uwagę, że w Nowym Testamencie 9 przykazań jasno są potwierdzone, a jak mówię, niektóre pogłębione, tak? Kwestia cudzołóstwa, kwestia morderstwa, o czym przed chwilą mówiłem, ale możemy odnaleźć, że 9 przykazań z 10 odnajduje swoje potwierdzenie w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, w listach apostolskich. Jest jedno przykazanie, z którym jest pewien kłopot. Znaczy, może stanowić kłopot dla niektórych. To przykazanie 4. Pamiętaj o dniu świętym. Tam jest mowa nie o... Pamiętaj o sabacie. Prawda? Pan Jezus nie unieważnił sabatu, nie zamienił sabatu na niedzielę. Nie ma nic o tym w Nowym Testamencie. Wszystkie te 9, jak powiedziałem, są wymienione. Natomiast co z sabatem? Prawda? Mówiliśmy, ja już wcześniej też troszeczkę o tym wspomniałem, ale jak popatrzysz do Nowego Testamentu, to sabat był niczym innym jak wzorem, taką zapowiedzią sabatu, jaki ty i ja mamy w Jezusie Chrystusie, tego duchowego odpocznienia. Kiedy czytamy list do Hebrajczyków, 4 rozdział, tam jest właśnie mowa o tym, że oczekujemy na to odpocznienie. Może przeczytam tutaj fragment z Bożego Słowa. Od 4 rozdział, od 1 wiersza. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział. Jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. O 7 dniu bowiem powiedział gdzieś tak, i odpoczął Bóg dnia 7 od wszystkich dzieł swoich. A na tym miejscu znowu nie wejdą do odpocznienia mego. Kiedy Bóg powiedział, że Izrael nie wejdzie do jego odpocznienia? Kiedy oni nie weszli do ziemi obiecanej z powodu swojej niewiary. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina z powodu nieposłuszeństwa, nie weszli, Przeto znowu wyznacza pewien dzień, który nazywa się dzisiaj. Mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Inaczej mówiąc, ten dzień odpocznienia, kiedy Bóg odpoczął w dniu siódmym i później, kiedy ziemia obiecana była nazwana dniem odpocznienia i później, kiedy Bóg mówi, że ma jeszcze inny dzień odpocznienia, mówi to o dniu, kiedy ty i ja położyliśmy naszą ufność w Jezusie Chrystusie i w tym momencie odpoczęliśmy od swoich dzieł, tak jak Bóg od swoich. Znaleźliśmy się w sabacie. Tak naprawdę to my cały czas jesteśmy w sabacie. W Bożym odpocznieniu. Bo sabat, ten siódmy dzień i ta ziemia odpocznienia były tylko zapowiedzią tego odpocznienia, które Bóg daje nam w Chrystusie Jezusie. Powiedziałem, że to jedno przykazanie sabatu zostało włączone do prawa ceremonialnego. W liście do Kolosan, w drugim rozdziale, apostoł Paweł także tą kwestię porusza i mówi bardzo jasno i wyraźnie odnośnie potraw i odnośnie też dni, aby nikt nie sądził drugiego człowieka z powodu, że coś je lub nie je, lub przestrzega jakiegoś dnia lub nie przestrzega. Wiersz 16, drugiego rozdziału listu do Kolosan. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź sabatu. Oto sabat został włączony do tego prawa ceremonialnego. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie, w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Jeśli tedy z Chrystusem umarliśmy dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. A więc mówi, wy do wolności zostaliście powołani. Niech was zatem już nikt nie sądzi, ani z powodu pokarmu, ani z powodu dnia. W innym miejscu apostoł Paweł mówi, jeden zachowuje taki dzień, inny drugi dzień. Ta koncepcja, siódmy dzień, czy jeden dzień w tygodniu jest Bożą koncepcją. I my wiemy, jak bardzo potrzebujemy tego jednego dnia, aby odpocząć. Ale niedziela, która jest dla nas dzisiaj, wiecie, tak jest, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, to Kościół po zmartwychwstaniu Chrystusa nazywał niedzielę dniem pańskim. W tym dniu się zgromadzano na wieczerze, w tym dniu zbierano pieniądze w Kościele Jezusa Chrystusa i jakby to było, ale niedziela nie jest zastąpieniem sabatu Starego Przymierza. Sabat jest sabatem, on miał swoje prawa, swoją całą ceremonię i to wszystko. Ale siódmy dzień, czy dzień odpoczynku pozostaje nadal aktualny. Jest ważny dla nas ludzi. A więc mamy już, jesteś w Bożym odpoczynku. Co z tego, że zachowujesz sabat, gdybyś go nawet zachowywał, ale nie był w tym prawdziwym, duchowym, Bożym odpocznieniu w Chrystusie Jezusie, jesteś zgubiony na wieki. Co z tego, że próbujesz jakby podbudować swoją świętość i sprawiedliwość, bo tego nie jesz, a tego nie ruszasz, tego nie dotykasz i myślisz, że przez to stajesz się święty. Z punktu widzenia Bożego Słowa i nauczania apostoła Pawła mówi, to nie ma żadnego znaczenia. Jeden je dla Pana, inny nie je dla Pana. Człowiek nic nie zyskuje, kiedy je i nic nie traci, kiedy nie je. Tak mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian. A więc jesteście wolni. Nie dajmy się, bo wiecie, są ludzie, którzy przychodzą i zaczynają robić problemy. Tego ci nie wolno jeść, niedziela nie jest tym dniem, który powinieneś święcić. Nie, według Bożego Słowa jesteśmy wolni. My już jesteśmy w Jego sabacie, w Jego odpocznieniu. Tak więc nie pozwól, czy nie daj, żeby cię ktokolwiek z tego powodu osądzał. Dla jednych jeden zachowuje taki dzień, a inny zachowuje drugi dzień. Niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu. To znaczy, że co? Jeżeli ktoś zachowuje sobotę, jest dzień wolny, to jest źle? Wcale nie. Może być bardzo dobrze. Zachowuje sobotę pod warunkiem, że nie w tym pokłada swoje zbawienie, że właśnie przez zachowywanie soboty albo przez jedzenie lub niejedzenie jest zbawiony. Jeżeli tak myśli, to znowu wracamy do listu do Galacjan, listu do Kolosan. Znowu oddaje się pod żywioły tego świata. Znowu wchodzi w ten nieboży sposób myślenia. Ale jeżeli narodziłeś się na nowo, jak ktoś uważa, no ja bym chciał ten jednak tą sobotę, zachowuj sobie sobotę, prawda? Niektórzy aż mają 3 dni wolne w Izraelu. Bo muzułmanie mają piątek, Żydzi mają sobotę, a chrześcijanie mają niedzielę. 3 dni wolne w tygodniu. Paweł mówi, niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Nie próbuj w oparciu o to budować swojego, odnośnie swojego zbawienia, przekonania, aby też pogardzać czy poniżać innych. Bo można zachowywać dany dzień, można czegoś nie jeść, a iść do piekła. Jeśli nie narodziłeś się na nowo. Popatrzcie, jak kończy apostoł Paweł ten list do Galacjan w 6 rozdziale odnośnie tej kwestii. Tutaj mówi tak, czytaliśmy ten 3:20, 27 i 28, że jesteśmy jedno w Chrystusie i tu nie ma znaczenia, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. W 6 rozdziale mówi tak. Co zaś do mnie, wiersz 14, co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. I wiersz 15, albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Nie ma znaczenia, prawda? Tamci przychodzili i mówią, nie możecie być zbawieni, jeśli nie dacie się obrzezać. Paweł mówi, to nie ma znaczenia. Ani dzień, ani obrzezanie, ani pokarmy nie mają żadnego znaczenia. Jeśli nie narodziłeś się na nowo, jesteś zgubiony. Może na tym zakończymy dzisiaj. Wielkie rzeczy Bóg dokonał dla ciebie i dla mnie. Nie starajmy się jakby poprawiać Pana Boga, czy też zmieniać, ale starajmy się zrozumieć, zobaczyć, co Bóg dla ciebie i dla mnie uczynił w Jezusie Chrystusie. Jeszcze może jedną lekcję poświęcimy kwestii tym sprawom końcowym z 6 i końcówce 5 rozdziału, ale zobaczcie, jak potężne nowe życie jest twoim i moim udziałem. Nie żyjemy już według ciała, żyjemy według Ducha Bożego. Teraz powstaniemy, aby się modlić, aby oddać Bogu chwałę, abyśmy nauczyli się żyć w wolności. Wolności to znaczy pozwolić, aby Duch Święty nas mógł prowadzić. Bo Duch Święty zawsze będzie nas prowadził w tej Bożej wolności, wolności od grzechu, od nieczystości, prawda? I zawsze będzie nas prowadził do dobrych rzeczy, aby Bóg był uwielbiony. Chcemy się modlić przez chwilę, chcemy błogosławić Pana.